Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska, Kacper Płażyński, z którym rozmawia Sylwester Pięta.
Dzień dobry panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przyzwyczaił się już pan do tego przewodniczący?
Bo tak Powoli się przyzwyczajam.
No dobrze, a jaki plan na pracę w Radzie Miasta ma Kacper Płażyński?
No bardzo intensywny, tak jak zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej. Tych propozycji programowych jest bardzo wiele. Jeżeli część z nich jako opozycji uda nam się przez obrady Rady Miasta Gdańska przeprowadzić pozytywnie, to będzie wielki sukces.
A gdzie pana zdaniem jest to pole do dyskusji z klubami Platformy Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska?
No właśnie, zobaczymy, gdzie jest to pole, bo to jest ciekawe konfrontowanie tych propozycji, które przedstawialiśmy my, które przedstawiały pozostałe kluby w toku kampanii wyborczej, z tym, co się będzie działo w Radzie Miasta Gdańska. To znaczy, na ile wiarygodne będą również te obietnice, które składała Platforma Obywatelska, czy Wszystko dla Gdańska w tej kampanii wyborczej, chociażby jeżeli chodzi o klub Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, to takie pole, mam nadzieję, że będzie w zakresie planowania przestrzennego. Wielokrotnie powtarzało się w toku tej kampanii wyborczej slogan koniec betonowania miasta Gdańska. To jest jak najbardziej potrzebne. Musi być tej zieleni, tych przestrzeni publicznej w Gdańsku dużo więcej, co też jest kwestią związaną z zalewaniem miasta Gdańska. Zobaczymy, na ile Platforma będzie tutaj konsekwentna i na ile będzie chciała tą sytuację w Gdańsku zmieniać.
A co z, na przykład, jeśli już skupiamy się na tej polityce przestrzennej, z budową nowych osiedli? W minionych latach mieliśmy bardzo często do czynienia z takimi sytuacjami, w której te osiedla powstawały w miejscach, gdzie brakuje podstawowej infrastruktury. Dzisiaj tak naprawdę ludzie stoją w korkach, nie mają dostępu do przedszkoli, do szkół w takiej najbliższej odległości. Czy tutaj pana zdaniem także jest gdzieś to pole do rozmowy, pole do dyskusji, pole do znalezienia kompromisu, który zadowoli tych przyszłych mieszkańców miejsc, w których te osiedla będą powstawać, żeby nie popełnić błędów popełnionych w przeszłości?
Mam nadzieję, że pole do dyskusji jest wszędzie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z tym rozwojem południowych dzielnic, to też w kampanii się przewijało bardzo, bardzo wiele razy w zakresie zarówno oświaty, terenów sportowych, parkowych, przeróżnej infrastruktury dodatkowej. Natomiast no, obecna filozofia pana prezydenta Adamowicza, która chyba w dalszym ciągu jest kontynuowana na zasadzie rozwoju tych właśnie południowych dzielnic, no raczej nie zmierza w kierunku takim, aby umożliwić tym mieszkańcom trochę lżejsze życie. Przeciwnie, raczej zmierza w kierunku rozbudowy tych terenów, jest też wprost przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego Gdańska.
Ale gdzie Gdańsk miałby się rozwijać, jeśli nie właśnie w tamtym kierunku? No bo przecież no to tam są tereny, prawda, wolne, które są potrzebne do budowy nowych osiedli.
No właśnie, gdzie Gdańsk się powinien rozwijać, tak naprawdę prezydent Adamowicz, o czym mieszkańcy Gdańska też może nie wiedzą albo nie pamiętają, zdecydował już dobre 20 lat temu, bo to wtedy, mogę się pomylić o rok, ale zdaje się, że w 98 roku zdecydowano o tym, że tak konstruowano te plany długoletnie, jeżeli chodzi o rozwój miasta Gdańska, że zakładano, że Gdańsk będzie ogromną metropolią, która nawet by sięgała miliona mieszkańców Gdańska, co z czasem okazało się oczywiście nierealne, ale wtedy taką optykę przyjmowano i z tego względu przyjęto taki sposób rozbudowy miasta Gdańska, aby te dalekie od centralnych dzielnic nowe dzielnice tworzyć, co okazało się moim zdaniem błędem i z czego wynikami teraz mamy do czynienia.
To znaczy
Gdańsk powinien się rozwijać, tak jak każde miasto, od tych centralnych dzielnic etapowo. Natomiast w Gdańsku no, w pewnym momencie, robiąc tak naprawdę ukłon w stronę deweloperów, zaczęto rozbudować się hen w te pustkowia.
No dzięki temu być może znaczne grono mieszkańców Gdańska miało szansę na to, aby kupić tańsze niż w centrum mieszkanie.
No niestety, ale jeżeli chodzi o kwestię cenowej dostępności nieruchomości w Gdańsku, mimo tego boomu, z którym mamy od kilku lat do czynienia, okazuje się, że wcale nie ma to przełożenia na te ceny nieruchomości. Ja jakieś 2 miesiące temu, pamiętam, czytałem raport w Rzeczpospolitej, który mówił o tym, że Gdańsk jest jednym z tych miast, które w przeciągu ostatnich lat 15% straciło straciło w takim szacunku o dostępności nieruchomości kosztowych w kontekście zarobków mieszkańców Gdańska. To znaczy o, zdaje się, 7-8% zmniejszyła się możliwość zakupu nowych nieruchomości przez mieszkańców Gdańska w stosunku do ich zarobków. Więc no, niestety to pokazuje, że te wykresy są niekorzystne dla mieszkańców Gdańska, jeżeli chodzi o dostępność nieruchomości.
Ale z drugiej strony one świadczą o rosnącej popularności Gdańska, o rosnącej popularności pod względem turystycznym, pod względem biznesowym. To też jest pewna oznaka chyba rozwoju.
No tak, ale mówimy o tym, gdzie mieszkańcy Gdańska mają mieszkać i chyba przede wszystkim temu służy nowa zabudowa mieszkaniowa, a nie turystyce. No chyba, że chcemy robić wyspy booking.com, no ale pamiętajmy o tym, że turystyka to jest taka najsłabsza forma rozwoju miasta Gdańska. Każdego miasta tak naprawdę. Podstawą rozwoju miasta powinna być nauka, powinien być przemysł, powinny być innowacja, turystyka powinna być tym elementem jedynie uzupełniającym, no bo to jest ten najsłabszy pieniądz. No, na tym to polega w każdym mieście. Gdańsk ma taki potencjał, jeżeli chodzi o jego położenie, jeżeli chodzi o firmy, które tutaj funkcjonują, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na rozwoju branż takich twardych, a nie na turystyce. Turystyka powinna być dodatkiem.
Wywołał pan temat tych wysp booking.com, wyjaśnijmy, czyli takich miejsc, takich osiedli, które powstają po to, aby można było tam wynajmować mieszkania, pokoje, nawet już nie na dni, bo mówi się w niektórych przypadkach o wynajmie na godzinę. Czy w kompetencjach Rady Miasta są jakieś zapisy, pana zdaniem, mówiące o tym w planowaniu przestrzennym, mówiące o tym, które pozwolą zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości?
Racjonalna polityka, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, jeżeli chodzi o powstawanie tych osiedli, jest taka, żeby po prostu te nowe osiedla deweloperskie przerzedzać, czy też mieszać z na przykład mieszkalnictwem komunalnym. I to powoduje, że wtedy nie tworzą się takie, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale mam nadzieję, że mieszkańcy zrozumieją, o co mi chodzi, słuchacze, takie getta booking.comowe, to znaczy, że całe osiedla, które są przeznaczone jedynie pod turystów. No niestety w Gdańsku, i to jest też naturalne w każdym mieście, że jeżeli się wydziela pewne bardzo duże obszary w tych centralnych dzielnicach historycznych, jeżeli oddaje się jedynie pod prywatną zabudowę deweloperską, no to w naturalny sposób te ceny tych nieruchomości szybują niesamowicie do góry. No niestety, ale to jest taka bardzo krótkowzroczna polityka. Jeżeli byśmy mieszali tą zabudowę z taką na przykład komunalną, czy z projektem rządowym dotyczącym mieszkania dla młodych rodzin, Mieszkanie Plus, no to wtedy może udałoby się tego uniknąć. No, na pewno w jakimś zakresie udałoby się tego uniknąć, tworzenia tych tak naprawdę wyłączonych z przestrzeni publicznych gett, z którymi mamy do czynienia chociażby na Wyspie Spiszów.
Musiał pan walczyć o stanowisko szefa klubu radnych w Radzie Miasta, czy to było coś oczywistego i naturalnego?
No o kuchni się politycznej raczej nie mówi.
No ale ona jest najciekawsza.
Ale przyznam szczerze, że nie czuję, że musiał walczyć.
A proszę powiedzieć, a no, młody wiek i stosunkowo małe polityczne doświadczenie z tych pierwszych dwóch tygodni, jak pan obserwuje, mogą być jakąś przeszkodą w zarządzaniu grupą radnych, no zdecydowanie bardziej doświadczoną?
Mam nadzieję, że... Znaczy... Wiem o tym, że koledzy doświadczeni radni, tacy jak Kazimierz Karolewski czy Piotr Gierszewski, nie będą przeszkodą, przeciwnie, będą mi pomagać w tej sprawowaniu jak najlepszym tej trudnej, ale odpowiedzialnej i potrzebnej funkcji przewodniczącego klubu, no bo to przewodniczący klubu nadaje tempo prac, wskazuje kierunki, w jakich klub powinien zmierzać. Tak naprawdę od niego zależy w dużej mierze, czy ta kadencja będzie udana i merytoryczna. Ja nie mam wątpliwości, że Piotr Gierszewski i Kazimierz Karolewski ze swoim wieloletnim doświadczeniem w służbie publicznej i taką też normalną koleżeńską otwartością bardzo mi w tej pracy pomogą.
Jeśli chodzi o kampanię wyborczą, ona już za nami, natomiast tam pojawiło się wiele obietnic i tutaj wczoraj pojawiła się taka informacja, że jednej z nich realizację już rozpoczynacie, to są porady prawne dla mieszkańców. W jaki sposób to będzie wyglądało?
Już wygląda.
Już wygląda.
To znaczy wczoraj rozpoczęliśmy pracę biura darmowych prawnych przy Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska. Od 17 do 18 w każdy poniedziałek zapraszamy mieszkańców Gdańska do siedziby Rady Miasta Gdańska. Sala 002. Już wczoraj też świadczyłem takie właśnie porady prawne. Zaczynamy, ale to było zobowiązanie, które złożyliśmy w trakcie kampanii wyborczej, że będziemy blisko mieszkańców. Jednym z tych wątków związanych z byciem blisko mieszkańców było powołanie takiego biura prawnego, co też czynimy. Wczoraj dwie osoby odwiedziły to biuro prawne. Myślę, że to jest wynik niezły, biorąc pod uwagę, że jego ogłoszenie nastąpiło, otwarcie tego biura prawnego nastąpiło tego samego dnia.
Agnieszka Owczarczak, nowa przewodnicząca Rady Miasta, zapowiedziała, że jako właśnie nowa przewodnicząca będzie chciała rozpocząć urzędowanie od ustanowienia roku 2019 Gdańskim Rokiem Wolności. Myślę, że w wielu kwestiach będziemy w stanie się porozumieć. Będę chciała przygotować taki projekt uchwały. Będę chciała to skonsultować ze wszystkimi klubami w Radzie Miasta, żeby pod hasłem Roku Wolności odbyły się w Gdańsku wszystkie wydarzenia związane z 30. rocznicą częściowo wolnych wyborów. Poprzecie ten pomysł?
Na razie to jest jedynie pomysł w takiej sferze werbalnej. Zobaczymy, co się znajdzie w konkretnej treści uchwały, w projekcie uchwały.
Ale co pana zdaniem powinno się tam znaleźć, żeby to nie wzbudziło waszych wątpliwości?
No, na razie wolałbym się wstrzymać od takiego konkretnego komentarza, bo to jest pomysł pani przewodniczącej Owczarczak i żeby móc mieć jakieś pole negocjacyjne, to najpierw musimy dowiedzieć się, jaki to jest konkretnie pomysł. Generalnie jesteśmy otwarci na takie rozmowy. Gdańsk ze swoim etosem Solidarności uważam, że jak najbardziej powinien się kojarzyć z miastem właśnie spod szyldu wolności, bo też mamy tutaj swoich bohaterów, mamy tak naprawdę dziesiątki tysięcy osób zaangażowanych w ruch Solidarność. To był szeroki społeczny ruch, który w dużej mierze właśnie organizował się w Gdańsku i myślę, że to jest właściwy kierunek budowania tożsamości mieszkańców Gdańska. Jak najbardziej jest to jeden z tych elementów, co do których powinniśmy się odwoływać inaczej niż było to do tej pory, bo do tej pory też w Gdańsku na przykład wiele się mówiło o odwoływaniu się do wolnego miasta Gdańska, który to był czas bardzo dla Polaków i mieszkańców Gdańska po prostu zły.
Ale pan wie, że ten 89 rok, że okrągły stół, to nie jest data szczególnie uwielbiana w pana partii. Mam na myśli oczywiście też te wybory kontraktowe, które miałyby zostać upamiętnione.
Prawo i Sprawiedliwość to jest partia bardzo pluralistyczna, jeżeli chodzi o takie kwestie. Są różne poglądy. Ja też mam bardzo mieszane uczucie, jeżeli chodzi o tą kwestię tej rocznicy. Na pewno był to swojego rodzaju przełom, jeżeli chodzi o tą rocznicę. Jeżeli chodzi o kwestię obrad okrągłego stołu, to późniejsze lata trochę pokazały niestety, że ten poniekąd sukces tego okrągłego stołu, że nie udało się go wykorzystać, to znaczy opozycja została w pewien sposób oszukana, a może też za bardzo starała się też dotrzymać obietnic składanych poprzednim reżimowym, komunistycznym politykom, zamiast po prostu postawić na swoim, ale to też wynika często z braku doświadczenia, z braku takiego politycznego wyrachowania, co mieli komuniści po prostu. Ale to niewątpliwie nie jest rocznica jednoznaczna. Ja też przyznam szczerze, że nie czuję takiej potrzeby szczególnego świętowania tej rocznicy, no bo właśnie ona nie jest jednoznaczna. To nie jest coś takiego jak 3 maja, 11 listopada. No bo pamiętajmy, że to były jedynie częściowo demokratyczne wybory. To nie jest tak, jak część mediów, część polityków co roku powtarza, że to były wolne wybory. No nie, to była jedynie namiastka demokracji.
No ale ta namiastka demokracji, te częściowo wolne wybory tak naprawdę ruszyły europejską lawinę.
No dlatego to, znaczy ciężko powiedzieć, co ruszyło europejską lawinę. Może to był proces na pewno bardzo długotrwały, może to sierpień ruszył tak naprawdę tą europejską lawinę, albo jakieś... No, historia ma to do siebie, że rzadko jest tak, że jedno wydarzenie powoduje nagle lawinę, tylko to jest zazwyczaj ciąg zdarzeń, tylko niektóre z czasem pomijamy. Takie jest moje zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o te wybory, no to nie jest to oczywista data, ale na pewno bardzo ważna.
Minęły 2 tygodnie od wyborów samorządowych z 2018 roku. Dlaczego Kacper Płażyński nie został prezydentem Gdańska? Miał pan czas na przemyślenia, na zastanowienie się, na wyciągnięcie wniosków?
Dlaczego nie zostałem prezydentem? Na pewno budowanie wiarygodności wymaga wiele czasu. Widać ta moja praca społeczna, która się odbywa w Gdańsku od kilku lat. nie zawsze była na świeczniku medialnym. Być może to było za mało. Na pewno też takie trendy ogólnopolskie, gdzie no, jednak w jakiś sposób no, odwołuje się ta opozycja do takich no, prostych chwytów marketingowych, jak chociażby to, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby dążyć do tego, żeby opuścić Unię Europejską. No jakby absurdalne oczywiście zarzuty, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, ale być może też na część elektoratu w dużych miastach zadziałała negatywnie w stosunku do kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Tak na marginesie przypomnę, że poprzednik Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienie Centrum, którego twórcami też byli bracia Kaczyńscy, to w tych czasach jeszcze 90., kiedy różne opcje różnie myślały o Unii Europejskiej, no to oni od początku dążyli do tego, żeby Polska do Unii Europejskiej weszła i w dalszym ciągu Prawo i Sprawiedliwość jest partią dość prounijną, jakby dość. Nie patrzeć. No tak, no bo zdajemy sobie, jesteśmy też politycznymi pragmatykami w kontekście rozumienia, co jest najważniejszą rolą polityków polskich. A tą rolą polityków polskich nie jest dbanie o interes Unii Europejskiej, tylko o interes Polski.
Ale ma pan, ma pan takie poczucie, że to tak polityka ogólnokrajowa
Unia Europejska
zadecydowała?
Ma swoje plusy i ma swoje minusy. No tak jak każda struktura tak ogromna i musimy po prostu dążyć do realizacji polskiego interesu w Unii Europejskiej.
Ale wróćmy do Gdańska. Ma pan takie poczucie, że to ta polityka ogólnokrajowa zadecydowała o takim wyniku?
Nie, ja nie lubię zrzucać i nigdy tego nie robię. Nie zrzucam odpowiedzialności na innych. Ja traktuję ten wynik wyborczy, tak jak już na antenie Radia Gdańsk w dzień po wyborach mówiłem, jako wynik, który niestety, ale jest porażką z tego względu, że uniemożliwia mi wprowadzenie bardzo potrzebnych w Gdańsku rozwiązań, o których mówiłem w trakcie kampanii wyborczej.
A jak ten wynik został przyjęty w partii?
Jak został przyjęty w partii? Różnie. Również pewnie jako pewna strata szansy dla Gdańska, pewnej nowości, pewnego odświeżenia, przeciągu w tych już korytarzach, gdzie to powietrze jest po prostu już bardzo takie gęste. Z drugiej strony bardzo wiele pozytywnych komentarzy odnośnie samego prowadzenia kampanii wyborczej i tego, że potrafiłem pokazać w Gdańsku, że można to robić inaczej niż do tej pory. No i wynik też jest, przyznam szczerze, że określany jako dobry, bo jednak to jest 70 tysięcy mieszkańców Gdańska, to jest ponad 20 tysięcy więcej niż miał mój poprzednik Andrzej Jaworski w wyborach.
No ale procentowo to on miał większe poparcie.
No procenty to nie liczby konkretne, a konkretne liczby to jest coś, nad czym można się moim zdaniem opierać.
Podczas wyborów nie udało się wybrać, ale zebrał podczas nich pan z całą pewnością pewien polityczny kapitał, rozpoznawalność. No i mówi się, że pewne jest to, że w przyszłym roku wystartuje pan w wyborach, nie wiadomo tylko jakich, czy krajowych, czy europejskich.
Tadam. Nie wiem, szczerze mówiąc o tym nie myślę.
No ale inni myślą.
No to inni myślą zawsze o wszystkim innym, o czym my nie myślimy. Nie, naprawdę to nie jest jakimś przedmiotem moich analiz. Wczoraj była pierwsza sesja Rady Miasta Gdańska. Za chwilę będziemy przyjmować budżet i naprawdę to zajmuje mój wolny czas, a nie myślenie o jakichkolwiek innych wyborach. Myślę, że mieszkańcy Gdańska oczekują ode mnie ciężkiej pracy w Radzie Miasta Gdańska, a nie na temat knucia, tworzenia jakichś analiz dotyczących mojej przyszłości za rok w kontekście jakichś innych wyborów.
No ale wie pan, pan mówi o knuciu, a ktoś inny może powiedzieć, że
mówię żartobliwie.
Oczywiście, ale na rzecz Gdańska można także pracować przecież w Warszawie, można pracować w Brukseli.
Oczywiście, że można. No,
ale pan wyklucza taki scenariusz?
Ja niczego nie wykluczam, bo w polityce trzeba być też, jeżeli chodzi o kwestię roli, którą przychodzi spełniać, trzeba być dość elastycznym. To, że byłem kandydatem na prezydenta Gdańska, to też nie było tak, że nie wiem, już 5 lat temu, 3 lata temu o tym myślałem, tylko to była kwestia...
A kiedy panu to zaproponowano?
No, musiałbym spojrzeć do kalendarza, bo tam mam dokładnie zapisane. Zaproponowano mi prezydenturę Gdańska. Nie, to całkiem poważnie mówiąc, to nie pamiętam, to był na pewno jakiś proces, no bo to też nie jest tak, że w pewnym momencie po prostu ktoś przychodzi i pyta się,
czy zostaniesz kandydatem?
Panie Kacprze, czy zostanie pan kandydatem na prezydenta Gdańska, tylko to jest pewien proces budowania swojego zaufania w przestrzeni publicznej. To jest efekt wieloletnich prac tak naprawdę i tego, że w końcu ktoś podejmuje decyzję, że Anusz się uda, czy też no to jest osoba odpowiednia do tego stanowiska i bardzo mi jest miło, że w taki sposób też struktury Prawa i Sprawiedliwości na tym poziomie na dole, ale też na górze mi zaufało, ale też, że tylu mieszkańców, 70 tysięcy mieszkańców Gdańska mi zaufało, za co bardzo dziękuję.
A ja dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.